Małgorzata Warzecha. Dziś udało mi się namówić na wspomnienia prezesa Radia Łódź, pana Dariusza Szewczyka. I zaczynamy, panie prezesie. Zacznijmy od tego, jak pan się w ogóle znalazł w Radiu Łódź, bo to było poprzedzone pewną historią, która jest historią w samą sobie i dotyczy polskiej radiofonii.
Po pierwsze, chciałbym się przywitać. Witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie słuchaczy. Mam ogromną przyjemność uczestniczyć w tym programie, który mówi o przeszłości, o historii radia, bo miałem przyjemność w tej historii w pewien sposób uczestniczyć. Nie będę ukrywał, że tuż za chwilę, 15 kwietnia, upłynie 30 lat, jak podpisałem pierwszą umowę o pracę z Radiem Łódź. A zaczęło się od tego, że była wykopana dziura w ziemi. Rozpoczęła się inwestycja w tym miejscu, gdzie teraz jest bufet radiowy. Był wjazd do radia, a budynek był dopiero rozpoczęta budowa i okazuje się, że prace ziemne pochłonęły cały fundusz inwestycyjny do końca roku.
Czy pieniądze były w tej dziurze?
Tak, w tej dziurze. I ponieważ radio nie miało etatowego pracownika, który miałby uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i znał się na sprawach budowlanych, stąd propozycja byłego redaktora naczelnego Andrzeja Beruta była taka, żebym się tą budową zajął. I z ogromną przyjemnością to zrobiłem. Okazało się, że wykonawca był w pewien sposób nieuczciwy, bo nie wywoził mas ziemnych z tej budowy na 96 kilometrów, bo wywoził na 1,5 kilometra, a w rachunku było, że na taką dużą odległość wywoził. I weryfikacja tej faktury spowodowała, że mieliśmy pieniądze na kontynuowanie dalej pracy. I tak się zaczął epizod mojej współpracy z radiem.
No epizod, który trwa 30 lat, ale ja chciałam zapytać o te kontakty z Komitetem do Spraw Radia i Telewizji, z tą działalnością, która poniekąd spowodowała, że był pan, panie prezesie, również przy powstawaniu nowej ustawy o radiu i telewizji, przy rozpadzie Komitetu do Spraw Radia i Telewizji, zwanego popularnie radiokomitetem na 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. I to ma związek z pewnymi działaniami związanymi oczywiście z centralą i stolicą.
91 rok to był rok, kiedy zacząłem pracę tu w radiu, ale też i zacząłem pracę w Komitecie do Spraw Radia i Telewizji, który wtedy istniał, i tam w Warszawie w radiokomitecie tak zwanym miałem pół etatu człowieka od spraw inwestycji i etat w Radio Łódź. To dawało taką bardzo dobrą pozycję, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na inwestycje wtedy z centrali, z tegoż radiokomitetu. No i mnie dawało też większą satysfakcję finansową, nie będę ukrywał. Ten okres, kiedy zaczynaliśmy współpracę, był okresem schyłkowym Komitetu do Spraw Radia i Telewizji. Już były propozycje zmiany porządku medialnego w kraju. Miał ten radiokomitet się rozpaść, miał powstać, tak jak wspomniałem, nowy porządek medialny, i tak się stało. Na początku swojej działalności w radiu byłem również związkowcem, i to związkowcem bardzo aktywnym, bo byłem członkiem prezydium sekcji krajowej Solidarności Radia i Telewizji. Miałem tą przyjemność tę funkcję pełnić przez dwie kadencje pełne. I to był okres, kiedy przekształcały się media w Polsce. Wtedy, kiedy powstawała ustawa o radiofonii i telewizji, my jako członkowie tej sekcji krajowej byliśmy ciałem doradczym dla pana Marka Markiewicza, który był twórcą głównym tej ustawy
o radiofonii. Przewodniczącym wówczas nowo powołanej.
Tak, i pierwszym przewodniczącym nowo powołanej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która do tej pory jest regulatorem, jak to ustawa mówi, regulatorem spraw medialnych w kraju. I wtedy byliśmy w takim ścisłym kontakcie z twórcami tej ustawy. Myślę, że jakiś tam, może nie aż tak duży, ale znaczący wpływ też mieliśmy na na formułę tego, co później się w 93-94 roku stało, wtedy, kiedy faktycznie Komitet do Spraw Radia i Telewizji przestał istnieć i powstała nowa spółka, już nie w strukturach Radiokomitetu.
Samodzielna spółka.
Przedtem było przez pewien czas, na czas likwidacji Radiokomitetu byliśmy przedsiębiorstwem państwowym, PJO, państwową jednostką organizacyjną i później została powołana spółka. Miałem ogromną przyjemność być powołanym do trzyosobowego zespołu, który przekształcał tą państwową jednostkę organizacyjną, spółkę akcyjną. Myśmy z redaktorem naczelnym wtedy i z główną księgową i ja jako dyrektor do spraw inwestycji byli twórcami pierwszego statutu spółki, wszystkich instrukcji obiegu dokumentów, wszystkiego.
Bo to się powoływała zupełnie nowa...
Nowy byt, zupełnie
nowy byt, tak.
Nowy byt
ekonomiczny, gospodarczy, tak. A zarazem jednak spółka medialna, czyli z programem, z określonymi podziałami obowiązków, z określonymi obowiązkami wobec, narzuconymi przez również ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.
To było niezmiernie trudne, żeby skonstatować to, co autor miał na myśli. Mówię o posłach, którzy uchwalili tę uchwałę, bo radiofonia wtedy kierowała się, i teraz też zresztą, kieruje się kodeksem spółek prawa handlowego, bo jest spółką akcyjną, a jednocześnie kieruje się specustawą, która jest ustawą o radiofonii i telewizji. I pogodzenie tych dwóch dokumentów jest wyjątkowo twórcze, można powiedzieć.
Karkołomne, by nie rzec, tak?
Dobrze pani redaktor powiedziała, że karkołomne, ale myślę, że po pewnym czasie bardzo zrozumiałe, że Radio Łódź jest spółką akcyjną, bo spółki akcyjne mają dosyć klarowną księgowość, klarowne funkcje ekonomiczne, natomiast jednocześnie jesteśmy spółką medialną, która realizuje misję, którą, którą jest program nasz radiowy. Misja polega na tym, że mamy obowiązek informować nasze społeczeństwo, mamy obowiązek edukować, no i dostarczać rozrywki. Takie założenia były jeszcze wcześniej, kiedy spółka była spółką akcyjną w okresie międzywojennym, bo myśmy po tym okresie Radiokomitetu wrócili do formuły sprzed wojny. Ten problem pogodzenia tych dwóch ustaw zawsze był kłopotem dla ludzi, którzy nie mieli wspólnego nic wcześniej z radiem i jakby nie wyczuwali tej specyfiki naszej instytucji.
Tak jest, i albo następował taki przechył w stronę finansów, czyli że spółka
handlowego
ze szkodą dla programu, no,
rzadziej odwrotnie.
To zaznaczmy. Ale żeby dokończyć ten wątek taki właścicielski i organizacyjno-ekonomiczny, panie prezesie, to w tej chwili od paru lat jest zmiana takiego statutu, bo spod Skarbu Państwa spółki radiowe przeszły pod zarządzanie Ministerstwa Kultury, czyli no bliżej tych spraw takich programowych, zdawać by się mogło. Tu jest wskazanie w tę stronę. Ale też pewna sprzeczność, bo spółkami prawa handlowego zostały.
Tak. Ja myślę, że ten proces trwa nadal, tworzenia tego porządku medialnego, bo nikt nie miał w okresie pisania ustawy takiego doświadczenia, żeby jednoznacznie stwierdzić, że to będzie ta formuła i nie będzie podlegała zmianom jakimkolwiek. Muszę powiedzieć pani redaktor i państwu, że spółka Radio Łódź S.A. powstała w 94 roku, była zarejestrowana i właścicielem wszystkich akcji był minister finansów. I pierwszy właściciel był minister finansów. Później jak powstała, to stała koncepcja, żeby jednakowoż to były spółki Skarbu Państwa i nowo utworzone Ministerstwo Skarbu Państwa przejęło te akcje od ministra finansów. A teraz to, co pani redaktor wspomniała, że bliższa jakby koszula ciału i staliśmy się własnością, jak to pięknie ustawa mówi, ministra właściwego. minister właściwy to jest minister do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, a teraz ostatnio i sportu.
I sportu, tak. Ale ja bym chciała wrócić, panie prezesie, do pana osobistych tutaj losów i działań, bo inwestycje budowlane to jedna rzecz, ale również jako dyrektor do spraw techniki przede wszystkim nadchodziła wielka zmiana, podstawowa, zasadnicza zmiana w świecie i w mediach szczególnie, czyli zmiana właśnie owej technologii zarówno nadawania, jak i produkowania programów, a mówiąc najprościej, nadchodziła komputeryzacja. I też trzeba się było z tym wyzwaniem zmierzyć.
Muszę państwu powiedzieć, że nieporównywalnie inaczej wygląda dziś radio, niż to radio, w którym zaczynałem pracować.
Wtedy, 30 lat temu.
Tak, 30 lat temu. Pamiętam, że z podziwem obserwowałem, jak moi koleżanki i koledzy dziennikarze montowali swoje audycje na starych zetkach, tak zwanych montażowniach analogowych, gdzie się przycinało taśmy żyletką i kleiło się na sklejkę, żeby wyciąć niepotrzebne fragmenty nagrania. I taki model analogowy radia wydawało mi się, że na te czasy był jakby wieczny, bo on istniał od niepamiętnych czasów.
Odkąd wynaleziono taśmę.
Odkąd wynaleziono taśmę. I okazuje się, że nagle nastała era komputeryzacji. Komputeryzacji wszystkiego, a radio jest tak wrażliwym miejscem, gdzie można tą technikę komputerową stosować, że dziś to radio jest nie do poznania. Nie ma już tych montażowni, wszystko się montuje w komputerze. Myśmy przeżywali ogromną zmianę, jeśli chodzi o te technologie, włącznie z całym okablowaniem w spółce, w firmie. Swego czasu, tam w połowie lat 90. było zmienione okablowanie w całej rozgłośni na tak zwane okablowanie inteligentne, dedykowane, co było nowością zupełnie, ale też i było pod kątem właśnie pracy na komputerach, bo trzeba było spiąć ileś tych stanowisk montażowych, komputerowych z dostępem do rozdzielni, czy dostępem do studia emisyjnego. I przeżyliśmy ogromny skok w przyszłość, zaczynając właśnie od tych spraw okablowania, komputeryzacji. Teraz mamy do czynienia...
Oprogramowania przede wszystkim również, bo przecież następowały potem takie kroki milowe zmiany systemów komputerowych, które obowiązywały, łącznie z emisyjnym, który w tej chwili już obowiązuje, a który też był całym wydarzeniem, kiedy ten pakiet emisyjny przeniósł się również do sieci.
Pierwsza komputeryzacja była dosyć prosta, dlatego że to magnetofon został zastąpiony komputerem i na tym to polegało. Dopiero później zaczęły wchodzić systemy nadawcze, systemy emisji i zaczynając od tych najstarszych, później mieliśmy do czynienia z systemem DIRA, który był u nas zastosowany. Dziś mamy chyba piątą czy szóstą generację tych programów. Dziś pracujemy na programie DACORD i jest to zupełnie inny
system. Który też pan, panie prezesie, wprowadzał, prawda? Tak. Około 10 lat temu, 11 to tak mniej
15.
więcej. 15 już lat, Boże, jak ten czas leci. Czyli tak w połowie.
Tak w połowie był ten... Ja tak dzielę ten okres mojej pracy na te inwestycje takie sensu stricto rozwojowe, budowlane, bośmy wybudowali tutaj ten budynek z bufetem dzisiejszym i taśmoteką. Później wybudowaliśmy nową trafostację, później wybudowaliśmy jako secesję całego naszego budynku skrzydło wschodnie, które dzisiaj jakby ozdabia tą całą elewację.
Zamyka tę bryłę.
Zamyka tą bryłę. Drugi okres to jest właśnie tego skoku technologicznego, kiedy pojawiła się zamiast drutów analogowych skrętka piątej kategorii, która pozwalała na przesył danych teleinformatycznych. No i teraz jest ciągły wzrost jakby zaawansowania technologicznego. Dziennikarze mają coraz doskonalsze narzędzia do pracy.
Te... Realizatorzy też, że popatrzymy w stronę Andrzeja Papajaka.
Oczywiście.
Skomputeryzowanego.
Tak, pan realizator dźwięku oczywiście pamięta te czasy, bo, bośmy mniej więcej w podobnym okresie zaczynali. I myślę,
nie,
że
on jest o dychę starszy, stażem.
Że się, Andrzej, zgodzisz z podziałem tych okresów, jak to istniało i jak to teraz funkcjonuje. Jesteśmy w studiu, muszę powiedzieć, jednym z ostatnich studiów, które zachowało swój wystrój wewnętrzny, swoją adaptację akustyczną, drewnianą. Mnie się zawsze po przekroczeniu progu tego studia serce trochę szybciej pracuje i zaciska, bo jest to relikt, można powiedzieć, starych dobrych czasów tego radia analogowego.
Ale też i praca w latach 70. ówczesnych inżynierów dźwięku, którzy tutaj starali się stworzyć takie właśnie możliwości, żeby można było nagrywać różne rzeczy ze słuchowiskami włącznie, które zresztą te słuchowiska też w tym niewielkim studiu daje się w ostatnich latach nagrywać.